Cześć, witajcie w naszym archiwum. To jest nowa seria w Just Join IT, zatytułowana Z Archiwum IT.
Z archiwum. Du, 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 du.
Tak, to był nasz jingle, nieoficjalny.
Nieoficjalny. A opowiadamy tutaj o nieco starszych technologiach, mówimy dlaczego powstały, jaki był kontekst i powstania. Raczej nie mówimy o nowinkach, not today. A mówi do was Michał Michalczuk oraz
Bartosz Cytrowski.
Witamy, dajcie suba, dajcie lajka. O, przy okazji, piszcie, co sądzicie o kontencie, który właśnie dowozimy, a my zacznijmy dowozić.
Tak, zaczniemy dowozić coś, że to jest mocno przeterminowany temat, nie?
Mocno.
Czyli wykopujemy, jakby wygrzebujemy to z głębin naszej lodówki. Okazuje się, że zaczęło pachnieć.
Brzydko.
Brzydko? Nie, ja ogólnie jak widzę hasło Java, to dla mnie, mnie to odstrasza, nie? Mam taki, wiesz...
A o czym będziemy mówić? Pewnie widzieliście już tytuł odcinka, ale pozwólcie, że ja go tak zajawię i zapytam z ciebie, Bartku. Jest to rok 1997. Idziesz przez Java Las, gonią cię wilki, dopadają cię, dobijają do ściany, pytają się Microsoft czy Sun? Co odpowiadasz? Microsoft czy Sun? Microsystems. Te wilki są coraz bliżej, stary, wiesz, nie ma czasu.
To było nasze klasyczne pytanie z odpowiedniej części ciała.
Tak.
Czekam. Ja bym zapytał najpierw ich. A wy?
Jakiego JVM używacie? Bo o tym będziemy dzisiaj między innymi mówić. Podrążymy sobie trochę, jak Microsoft sobie żył z Javą.
Z Oraclem?
Nie z Oraclem, nie tylko. Z Sun Microsystems, bo to jeszcze takie czasy bardziej zamierzchłe. Oracle przejął Java gdzieś w 2009-2010, a my powiemy o tym, co się działo o wiele wcześniej. I zakładam, że kojarzycie historycznie taki konflikt typu .NET versus Java, czy tam w ogóle C# versus Java.
Nie słyszałem.
.NET versus JVM.
Ale już mniej więcej rozumiem, skąd te pięć magicznych literek w tytule naszego odcinka. M, S, J, V, M.
Tak.
Już czaję. Także ty, Michale, masz dużo większe zaplecze backendowe niż ja. Ja zaczynałem od PHP-a, Java się na studiach pojawiła, .NET również.
Aha.
Ale o co chodzi z tym konfliktem i dlaczego to było istotne?
Tak, to wyjdę trochę od tego, że ten konflikt był przez ostatnie lata. Jest dużo memów. Polecam sobie poskrolować. Ja jestem bardzo, bardzo wielkim fanem, jak to jedna drugiej stronie dowala.
Ale są na jedno kopyto. Generalnie temat przewodni, ale wiecznie jest żywy i można go odgrzebywać, odgrzewać i dalej coś zabawnego z tego wyjdzie.
Cały czas. I powiedzmy, tak troszkę zacznę od tyłu, bo... Powiedzmy o tym, jak wygląda aktualnie współpraca Microsoftu w ogóle z Oracle i nawet nie z Oracle, Microsoftu i Java. Jaka to jest relacja? Mianowicie w 2020 albo 2021 roku Microsoft kontrybuje do OpenJDK, czyli do open source'owej implementacji Java Platform Standard Edition, tej wolnej od Oracle. Rok później, w 2021, w ogóle wypuszczają własną darmową dystrybucję OpenJDK, która jest zgodna z standardami, co jest tutaj bardzo istotnym hasłem na,
mamy standardy.
Na dzisiaj. Mamy standardy, mieliśmy je wcześniej, ale teraz jest to, powiedzmy, zgodne ze standardem Java implementacja. I w ogóle chwalą się, przynajmniej według blogposta od nich z 2021 roku, że mają wewnętrznie ponad 500 000 JVM-ek. I mają Minecrafta, który jest napisany w Javie w całości, mają LinkedIna, mają Yammera, które są full.
Yammer jeszcze istnieje?
Dawno nie używałem, ale jeśli istnieje, to może przestać. To nie był taki super soft, przynajmniej dla mnie. Ups.
Facebook.
Ups, I did it again.
Korpo Facebook, tak?
O Jezu, bardzo. No i mają na Azure Java jako first class citizen i mega, mega dużo maszyn, które mają Java.
Ja tu w ogóle wtrącę, bo faktycznie tak nie było zawsze. Nie? I historycznie tutaj w ogóle strategia samego Microsoftu była zgoła odmienna. W momencie, kiedy okazało się, że jest pieniądz w budowaniu platformy cloudowej, to Azure oraz AWS zaczęły mocno inwestować w ogóle w open source i w to, że okej, musimy zadbać, żeby te narzędzia były kompatybilne z naszym środowiskiem, czyli w sumie jeżeli my zarabiamy na tym, że ludzie stawiają u nas maszyny oparte o Java czy o .NET-a, no to fajnie by było móc to zasilić i zadbać o to, żeby po prostu się rozwijało. Nie?
Każdy chciał zwiedzić jak największy kawałek rynku.
Dokładnie tak.
Ale faktycznie pierwotnie było tak, że Azure był mocno zorientowany na .NET, AWS był głównie na Java zorientowany. To szybko wyewoluowało, ale to były jakieś takie punkty wyjścia.
Pamiętam, że już jakieś 4 lata temu Microsoft się chwalił tym, że mają bardzo dużo kontrybucji w ogólności do open source'a, w ogóle do samego Linuxa.
Tak.
Także tutaj nie tylko Java dostała, że tak powiem, gratisy przy okazji, ale ogólności open source mocno ożył dzięki temu.
W ogóle było też tak, że Microsoft loves Linux, tak. To też przecież było bardzo nieoczywiste
w
czasach, o których trochę będziemy wspominać.
Zdecydowanie.
Bo ja tutaj namaluję szerokim pędzlem trochę kontekst tego, jak w latach 90. Sobie Microsoft działał i ten kontekst nadaje po to, abyśmy mogli tą Microsoft Java, w cudzysłowie, i te wszystkie wynalazki, które Microsoft robił w związku z Java w latach 90. i początku lat 2000 skumać.
Tak.
Także biorę szeroki pędzel.
I żebyśmy docenili to, co jest teraz.
Oj, bardzo, bardzo. To tym bardziej. I czy Bartek kojarzysz, ile w ogóle języków Microsoft stworzył przez lata?
Mógłbym zażartować, że tyle, ile jest liter w alfabecie.
Chyba trochę mniej.
Chyba trochę mniej.
Chyba trochę mniej. Tak mi się wydaje.
No ale tak, C, C++, czy C, C nie, nie, C, nie, nie,
C, nie, C++, nie, C++, nie.
Ale C-Sharp.
C-Sharp.
F-Sharpa kojarzę.
Tak.
Wszystko z Sharpem.
Q-Sharp.
Q-Sharp jest.
Tak.
J-Sharp.
J-Sharp, o którym dzisiaj powiemy, tak. Był w ogóle Basic od lat 70., którego nie stworzył, żeby nie było Microsoft, ale oni stworzyli Microsoft Basic i potem przełożyli go na ileś tam dialektów. I to w ogóle były dialekty, wiesz, na Amigę, na Altaira, na Commodore, na Small Basic, na całą masę różnych architektur i
rozwiązań. Co to był Altair?
Komputer, proszę
komputer.
Pana.
Komputer. 75, okej. Okay.
Tak, tak. Wtedy był MS Basic na Altaira. No. I od lat 70. gdzieś ten Basic do lat 90. i jak nie dłużej się rozwijał. Potem w 91. powstał Visual Basic, czyli VB, bardzo znany. Potem szybko jeszcze wyszedł w 93. VBA, czyli Visual Basics for Applications. To był taki dialekt Visual Basica wbudowany w MS Office.
To pamiętam. No.
To były takie szalone rzeczy, nie? Do skryptowania. Potem jeszcze w ogóle był VBScript. I ten Visual Basic ogólnie był długie lata takim głównym koniem pociągowym, jeśli chodzi o tworzenie apek desktopowych, zwłaszcza pod Windowsa. Bo można było robić GUI w nich.
Tak, to był chyba pierwszy taki system, gdzie możesz sobie wyklikać po prostu, jak ta aplikacja ma wyglądać, połączyć kropeczki. Java miała swego czasu też bardzo podobne.
AWT było na dzień
Oj,
dobry.
Tak,
to było straszne.
Ale ja to bardzo lubiłem. To były takie moje początki pracy z UI-em w ogólności. I bardzo szybko można było zobaczyć efekt, połączyć to i okej, okay, jestem programistą. Jest fajnie.
I to były właśnie, tak się to malowało gdzieś w początku lat 90. I był jeden problem z tworzeniem tych aplikacji pod Windowsa.
Jakiż to by mógł być
Ale
problem?
Nie zgadniecie, super vendor lock. Mianowicie, aby robić rzeczy pod Windowsa, musiałeś pisać rzeczy po prostu dedykowane pod, bo musiałeś zawsze użyć pod spodem albo WinAPI, Win32, opowiadałeś, jak gadaliśmy przed nagraniem, że miałeś do czynienia z Win32.
Tak. Moja pierwsza aplikacja, którą w życiu napisałem na studiach, to był klon Painta. Rozszerzony o dodatkowe funkcje typu filtrowanie obrazów. Także to już wiesz, nie przelewki, ale fakt, że zanim człowiek zrozumiał, co ja tam rzeczywiście potrzebuję, dlaczego tego potrzebuję i te wszystkie dziwne nazwy by Microsoft, sprawiły, że ja po tych studiach bardziej nie lubiłem Microsoftu niż czułem się w tym komfortowo.
No tak. Totalnie to rozumiem. Tutaj nie mogę zaprzeczyć. No i ten vendor lock był tutaj dość istotnym w ogóle elementem strategii Microsoftu, która po prostu polegała na tym, żeby zjeść jak największy kawałek tortu.
To były te trzy magiczne E?
Trzy magiczne S pojawiły później, okay. Ale generalnie tak, generalnie to się do tego wszystko ładnie sobie zmierza. No i proszę pana, w 95 powstaje Java. Pierwsza wersja, Java 1.0.
Tak.
I nie będziemy wchodzić w historię Javy, raczej zajawimy tyle, ile jest istotne dla naszego dzisiejszego kontekstu. A mianowicie jest tak, że sam Microsystems gdzieś przy okazji pracy nad różnymi systemami dla klientów jakoś tak przypadkiem stworzył Javę. No, w dużym skrócie.
Przypadkiem.
Jakoś tak wyszło.
No to tak, w sumie design wygląda przypadkowo, także nie śmiejcie się z JavaScriptem, będziemy się śmiać z Javy.
I jakoś tak wyszło. I Java w ogóle od początku miała parę głównych punktów, które przyświecały jej i designowi tego języka, tej technologii. Yep. Czyli ma być prosta, ma być object-oriented, ma być secure i robust, ma być istotny punkt, portowalna, czyli te rozwiązania mają działać na każdym systemie, jaki sobie wymyślicie. Tak. I dość neutralna, jeśli chodzi o... że nie ma być żadnego takiego z góry narzuconej architektury. Wysoki performance i ma być dynamiczny, ma być też rozproszona. I ten punkt z portowalnością jest tu mega istotny, zwłaszcza w tym kontekście, że Microsoft raczej stawia na vendor lock i używanie wyłącznie swoich rzeczy i skłaniał cię do tego, że jak piszesz soft u nich, to nigdzie go nie uruchomisz indziej, nie skompilujesz go.
Tutaj ja pamiętam, że jak uczyłem się o Javie, to pierwsza z takich rzeczy, która była dla mnie zupełnie nowa, to jest w ogóle idea bytecode'u. Że to już nie jest kompilowane na język konkretnego procesora, tylko masz jeszcze tą maszynę wirtualną, która ten bytecode jest odpowiedzialna za to, żeby rzeczywiście to działało na konkretnym systemie, w konkretnym środowisku i cokolwiek, co my piszemy, jest sprowadzane do serii kodu, zer jedynek, które są rozumiane przez maszynę wirtualną, tak naprawdę. Nie?
Zer jedynek to może nie, ale do takiego formatu pośredniego, czyli tak. Właśnie do bytecode'u. I to, o czym mówisz, czyli właśnie JVM, to jest ten sposób na portowalność Javy, czyli piszesz raz, kompilujesz do bytecode'u, potem ten bytecode uruchamiasz w odpowiedniej Java Virtual Machine, czyli JVM, dopasowanej do platformy. Czyli piszesz apkę raz i inny JVM jest dla Windowsa, inny jest dla Ubuntu'aka, inny jest dla, nie wiem, jakiegoś rozwiązania od IBM-u.
Ale założenie jest takie, że wystawiają dla ciebie dostępne takie samo API. Czyli jest jedna abstrakcja, która ma po prostu działać. Nie?
Tak, dokładnie.
Czy to była prawda w sumie? Czy tak historycznie, jak korzystało się z JVM-a, to nie było takich sytuacji, gdzie okej, nie mogę tego zrobić na tym systemie? Null pointer exception?
Trochę o tym właśnie dzisiaj pogadamy. W ogóle jeszcze było takie hasło reklamowe. Wora po angielsku.
Write once, run everywhere.
Dokładnie. I tym się właśnie Sun Microsystems, czyli twórcy Javy, reklamowali. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Jeszcze jedna istotna rzecz wyszła z Javą 1.0. Mianowicie Java Applety.
Tak, Java Applety. Co
coś
my wiemy?
Coś ci rezonuje?
Tak. To było takie dziadostwo, co dawało nam dosyć ciekawe możliwości w samej przeglądarce. Mhm. Ponieważ ten kod javowy, który normalnie łaził sobie po stronie mógł chodzić po stronie serwera, nagle okazywało się, że możemy to odpalić w przeglądarce. Także taki trochę Node.js, ale w drugą stronę.
Trochę. Czyli w momencie, gdy JavaScript jeszcze raczkował i dużo nam nie dawał, mogliśmy po prostu osadzić kawał większej logiki, gdzie mogliśmy, nie wiem, jakieś kontrolki dodawać, jakieś mieć UI, jakąś większą logikę, wyświetlać grafikę 3D i to wszystko po stronie klienta.
Tak.
I to był faktycznie wysłany bytecode do klienta i JVM był wbudowany w przeglądarkę, bądź pobrany do przeglądarki. Doinstalowany w sensie do przeglądarki i on potem ten bytecode uruchamiał.
To jest w ogóle koncept, który wydaje mi się, że...
iframe sobie osadzał w stronie.
Tak, wydaje mi się, że to jest koncept, który później podchwyciła Macromedia.
Tak.
Mieliśmy Flasha, czyli generalnie wojna trwała pomiędzy trzema technologiami, bo były aplety. Mm. Nie trzema, czterema. No. Microsoft też miał swoje dziadostwo.
Silverlight.
Tak. Całe szczęście na ten moment jesteśmy w świecie, gdzie JavaScript rządzi tym, co się dzieje w przeglądarce. Ciekawe jak długo, ale...
jeszcze był JavaFX, który był trochę następcą tych appletów. Także wszystko...
Ale to był też Flex, który był następcą. Był Flex, no, także tak. No, tam się sporo działo rzeczywiście. No. To teraz otwierają mi się komórki w pamięci i zamykam. Nie? Tam nie wchodźmy tam na razie. Nie?
I te Java applety, to dodam jeszcze jedną rzecz, że oprócz tego, że mogły być w przeglądarce odpalone, to jeszcze mogłeś mieć na odpalić to jako apkę desktopową, czyli mogłeś sobie zbudować apkę javową tak. Z jakimś tam GUI i mieć właściwie portowalną na każdy system wersję, aha. Którą mogłeś sobie po prostu uruchomić jako apkę desktopową i tam robić, nie wiem, cokolwiek byś chciał robić.
Piękny świat, co się z tym stało?
Także idea super. Też kwestia tego, że musisz mieć odpowiednią JVM-kę zainstalowaną, tam musisz mieć viewera do Java appletów i tak dalej.
No i jeszcze gry mobilne, przecież na pierwszych smartfonach Java Mobile i te sprawy. O.
I to dokładnie jest wszystko ten sam temat. Tak. No i co na to Microsoft? No wyszła ta Java jest portable, no to Microsoft też by chciał mieć te Java applety. Ale jako, że Microsoft lubi mieć vendor locka, chciałby raczej uzależnić rynek od siebie, no to co? Okej, okay. Mamy Netscape'a, mamy Operę i pewnie jeszcze inne główne przeglądarki wtedy, które wspierają Java applety. W ogóle Sun miał od 1995 roku jakąś taką strategiczną współpracę z Netscape'em, który wspierał od razu Java applety. Dość ciekawe info, do którego się dokopałem. No i IE3, bo wtedy w 96 to był IE3, też wspierał Java applety. Ale Microsoft musiał stworzyć swoją implementację JVM-ki. I zrobił to. Nazywało się to właśnie MSJVM, czyli Microsoft Java Virtual Machine. No i super. I faktycznie kompilowaliśmy kod Java do bytecodu. Bytecode wykonywała ta JVM-ka specyficzna dla Windowsa. Tylko że ona nie do końca była zgodna z standardem, który wypracował Sun Microsystems.
No z tego co widzę, to różniła się w tym, że mieliśmy brak wsparcia dla JNI, Java Native Interfaces. Nie mam żadnego pojęcia, czym to jest, ale no, nie mieliśmy tego. Nie? Tak, ale to, dawało to dostęp do portów?
Do peryferiów, tak. To był taki, tak dam zdanie kontekstu, to był taki śmieszny bridge, który pozwalał nam używać natywnego kodu z poziomu JVM-ki i na przykład dobrać się do peryferiów urządzenia.
Żeby było zabawniej, Microsoft zrobił swoją wersję, która nazywała się RAW Native Interfaces, także mieliście JNI oraz RNI. Nie narzekajcie na to, że jest za dużo skrótów.
I RNI było specyficzne dla Windowsa, miało oczywiście inne API. Inaczej się go używało niż JNI. Czyli już masz pierwszą różnicę, nie?
No tak.
Piszesz kod, który ma działać pod Windowsem, już jak chcesz dobrać do peryferium, musisz użyć innego rozwiązania, które nie uruchomi się na innych JVM-kach.
Tutaj warto by było wspomnieć, że jakby Microsoft był w bardzo dobrej pozycji, żeby tego typu ruchy czynić, bo oni mieli bardzo duży fragment rynku.
Byli hegemonem.
No byli hegemonem, jeżeli chodzi o komputery takie dla, że tak powiem, zwykłych śmiertelników. No to no, przyznajcie się, kto nie zaczynał od Windowsa tak naprawdę, nie? I tutaj no, outstanding move. No.
Dick move, ja bym powiedział nawet. Bo żeby nie było, to nie jest jedyna różnica. Nie było wsparcia dla RMI. Jeśli mieliście jakieś okazję pracować z RMI, albo z Corbą, albo z jakąkolwiek formą RPC. RPC, czyli Remote Procedure Calls, Corba to Common Object Request Broker Architecture, aż musiałem sobie zapisać, albo odpowiednikiem Microsoftowym, czyli Distributed.com, to ogólnie chodziło o zdalne wykonywanie kodu na innej maszynie. W wypadku RMI to było zdalne odpalenie kodu Java na innej JVM-ce.
Pachnie mi SOAP-ami i innymi takimi...
To dokładnie jest, dokładnie o to chodzi. Tak. Okay. I nie było w MSJVM, czyli w tej Microsoftowej implementacji wsparcia dla tego. No i ogólnie spoko, bo zakładam, że dla większości aplikacji nie musisz tego używać. I możesz to świadomie ominąć, używanie RMI, świadomie ominąć używanie JNI, jeśli o tym wiesz, że to jest bardzo specyficzne dla Windowsa. Ale jest jeszcze jeden kasztan, który naprawdę popchnął deweloperów w kierunku ożenienia się z Windowsem, a mianowicie mamy w Javie zbiór standardowych bibliotek. Mamy, nie wiem, Java AWT, Java Lang, Java IO. I Microsoft rozszerzył o około 50 metod i 50 pól te core'owe biblioteki. Po prostu.
Super.
I jeśli nie siedziałeś bardzo głęboko w tym i nie wiedziałeś, z czym to się je, to po prostu mogłeś ich używać, betonując swoje rozwiązanie na to, że nie zadziała w żadnej innej JVM-ce, czyli na żadnym innym systemie operacyjnym, albo, uwaga, w żadnej innej przeglądarce. Poza IE.
A, tak, no.
Nie?
O matko.
No czyli to jest... nie dość, że to był lock na system, to był lock na przeglądarkę.
I to była taka wredna, paskudna pułapka, bo jesteś deweloperem, IDE podpowiada ci, bo tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że większość rzeczy, które pisało się dla Microsoftu, pisało się też w ich IDE, czyli Visual Studio.
Tak, tak.
I tam, no, ładnie prowadzili cię za rączkę w głąb mrocznego lasu, z którego potem wyjścia...
Nie było. Nie było, no i nagle tworzyłeś aplikację mniej lub bardziej świadomie, raczej bardziej świadomie, no bo chciałeś, żeby jednak fajnie działała na tym IE, bo to był większość rynku, której nikt inny nie mógł użyć na przykład na przeglądarce od Netscape'a. Nie? Albo na Operze. No i robił się dość duży vendor log, czyli generalnie Internet Explorer, trochę being Internet Explorer, miał własne rzeczy, które nigdzie indziej nie działały, no podobnie z Windowsem. I to, co jest ciekawe, to ten MSJVM był w ogóle dostarczany z Windowsem 9.8. Był też dostarczany z Windowsem ME, czyli tym milenijnym.
Tak.
I był dostępny by default w IE3.
No.
I te wszystkie takie zmiany, o których mówiłem, które były tą różnicą, one wyszły nie w 96, one wyszły w 97, jak pojawiła się Java 1.1 i Internet Explorer 4. I wtedy właśnie wyszły te wszystkie rzeczy, które były takim, wiesz, dodatkiem. I wtedy się zrobił ten rozjazd. Czyli na początku pewnie zagrali dobrze i zrobili coś zgodnego ze standardem. Nagle weszła Java 1.1 i się okazało, że to jest niekompatybilne z naszym standardem. To w ogóle rozszerza core'owe biblioteki i co tu się odpierdziela.
To w ogóle bardzo mi się bardzo nie podoba to, że jakby nie było, to był pewnego rodzaju breaking change i nagle wlatuje ci 50 metod no i serać, nie? I w sumie zamiast wprowadzać to stopniowo i przyzwyczajać ludzi do tego, że okej, korzystam tego, to twoja aplikacja przestaje działać, mogłeś wpaść naprawdę niezłe maliny.
No. No i pytanie ten, zakładam, że jednak, bo też to mogło być dość świadomie robione przez deweloperów, ano z paru powodów. Powód pierwszy był taki, że aby pisać sobie Javkę, która miała działać w MSJVM, na Windowsie mogłeś używać, uwaga, Visual J++, przepraszam, czyli wersji Javy od Microsoftu. Uwaga,
rozmawialiśmy to się
naprawdę nazywa Visual J++.
Rozmawialiśmy o tym przed nagraniem i w pierwszej chwili myślałem, że sobie żartujesz, że coś takiego było. Ja nie słyszałem o tym języku w ogóle, ale niezłe wykopaliska.
No, jest to po prostu Java, która ma te dodatkowe rzeczy.
Stąd plus plus.
No, oczywiście, że tak.
A był J-Sharp?
Był J-Sharp.
Okej, okay, miał jeszcze więcej dodatkowych rzeczy.
Był potem jeszcze J-Sharp. I jeszcze mogła być jedna motywacja, dla którego chciałeś pisać kod z użyciem Visual J++ i odpalać go na MSJVM. Bo od 97 do 99, przez dwa lata, był to najszybszy runtime Java na rynku.
No, Java ogólnie przez długi, długi czas cierpiała z tego powodu, że po prostu była wolna i wszyscy narzekali, że to jest po prostu wolne i przede wszystkim sama potrzeba uruchamiania maszyny wirtualnej już była problematyczna, a dwa, no, nie miałeś dostępu do tej jakby bytecode bytecode'em, ale pod maską jeszcze, wiesz, była jeszcze jedna warstwa abstrakcji, zanim rzeczywiście mogłeś tykać bity na procesorze tak naprawdę.
Tak.
I no.
No, to był gdzieś ten koszt tej portowalności, która no, jest dobrym pomysłem. Ja się...
Tak, no zacne. Mega rozwinęło. Przede wszystkim no, warto mieć na uwadze to, że to, co wtedy powstawało i nawet wiesz, to wszystko, co chodziło w tych apletach śmiesznych, no to dało zalążek wymaganiom pod to, co my aktualnie mamy w web developmentie. Bo tak. Nie było innej opcji i programiści byli tam właśnie w językach, które nie były typowo webowe. To był taki, to było coś, co ludzi jakby ściągnęło trochę do weba i pozwoliło tym programistom, okej, spróbować sił w innych technologiach. ale koncepty i to, co tam było budowane, to są jakby rzeczy, które pojawiły się jako pierwsze aplikacje w środowisku JavaScriptowym. Dużo, dużo później, nie?
Tak.
No, także mamy, fajnie, że było, fajna inspiracja. Co dalej się z tym stało?
No, czyli tak, mamy ten 97, wychodzi Internet Explorer 4, który ma, który implementuje, inaczej, wychodzi Internet Explorer 4, który ma Microsoft JVM, który już jest niekompatybilny z Javą, konkretnie ze standardem 1.1. Sun Microsystems, który, żeby nie było, on sprzedaje licencje firmom, aby one mogły mieć Javę i mogły mieć własne JVM-ki. Mhm. To nie jest tak, że wzięli sobie z powietrza, tylko oni mieli umowę z Sun Microsystems, że będą mieć implementację Javy i JVM-a zgodną ze standardem. Jak się okazuje, jak słyszeliście, nie zrobili tego. Tak więc Sun Microsystems po prostu pozywa Microsoft o bardzo konkretne rzeczy. O naruszenie znaku towarowego, bo tam było napisane Java Compliance czy coś takiego, co no, faktycznie nie było zgodne, bo nie było zgodne ze standardem. O fałszywą reklamę, bo nie można było uruchomić dowolnego kodu Javy w tej JVM-ce. Naruszenie umowy, jak wspomniałem, nieuczciwą konkurencję, ingerencję w potencjalną korzyść ekonomiczną i nakłanianie do naruszenia umowy. To są rzeczy, które dosłownie były w pozwie i dość mocno też popierali się tym, że Microsoft nadużywa swojej pozycji na rynku, bo ma większość, jeśli chodzi, wiecie, były 90, tam IE miało 80% rynku, 90%.
Coś, no.
Windows też miał dużo część rynku, także Microsoft nadużywa swojej pozycji i chce po prostu monopolizować rynek.
Mi się w ogóle podoba to, co zażądali, bo tutaj w żądaniach pojawia się wycofanie Internet Explorera 4, rekompensata pieniężna i tak dalej, miliard dolarów. Czyli generalnie chcieli zmusić Microsoft do dostarczania Javy ustandaryzowanej z Windowsem XP oraz IE.
Tak, tak.
Jak to wyszło w praktyce?
W praktyce było tak, że ten proces się ciągnął 4 lata. I po 4 latach w 2001 podpisali ugodę. Tam Microsoft zapłacił, jeśli dobrze patrzę, 20 baniek Sun. Usunął znak Java.
Zaczęło się od miliona, tak?
Zaczęło się od miliona, bo na tyle Java, Sun Microsystems wycenił, powiedzmy, potencjalne szkody.
Aha. Czy tam po 4 latach urosło, tak? Procencik.
Zmalało. To był miliard.
A
20 milionów zapłacili.
Dobra, źle spojrzałem, za dużo zer. Dobra.
Nie. To także parę zer mniej.
Okay.
I usunął ten znak tam Java Compatible ze swoich produktów i też wycofał trochę produktów, które miały MSJVM wbudowane. Tak jak Visual Studio 6, Internet Explorer 5.5, Windows 9.8 i Windows ME. One, z nich się wtedy wycofali po prostu MSJVM. I to, co w ogóle wyszło ciekawego, w tym i też w kolejnym procesie, bo w ogóle Microsoft miał parę takich procesów antymonopolistycznych, w tym jeden proces, który był na poziomie chyba federalnym wytoczony, na pewno przez jakiś po prostu sąd w Stanach Zjednoczonych, nie przez prywatne takie powództwo, gdzie się okazało, że ta taka strategia, którą zastosowali, tutaj ma swoją nazwę. I widziałem, że ci się bardzo podobała. EE.
A, te trzy magiczne E, tak. I rozwinięcie tego skrótu, jeżeli dobrze pamiętam, to jest... Znaczy nie pamiętam, dlatego posiłkuję się notatkami. Gdzieś mieliśmy, ale zapomniałem.
Uwaga, embrace, extend and exterminate. Czyli objąć, rozszerzyć i eksterminować. Tutaj zakładam, że konsultowali to z Radą Daleków. Exterminate. No i... I na czym ona polegała? Na tym, że wchodzimy na rynek mocno ustandaryzowanych produktów, które mają standard, rozszerzamy po czym te standardy i wzbogacamy swoimi rzeczami, robimy je bardziej atrakcyjne, po czym robimy nasze rozwiązanie prawnie zastrzeżone, aby inni nie mogli też tego zrobić i ubijamy konkurencję przez taki ruch.
Czyli ogólnie Microsoft przez większą część swojej kariery był pasożytem.
No, pod tym kątem tak. Pod tym kątem tak, no. I w ogóle, jak poczytałem o tym Embrace, Extend and Extinguish, to nie był jedyny przykład. Tam był ActiveX jeszcze wymieniony, dokumenty ofisowe, Instant Messages w MSN Messengerze, który był w ogóle o protokół AOLa oparty, protokoły mailowe, no i oczywiście Internet Explorer rzeczy, jak ich zmiany w HTML-u, CSS-ie i JS-ie. Także to nie było ich pierwsze rodeo, jeśli chodzi o taki dick move i próbę wychuśtania rynku.
Swoją drogą, tutaj bardzo fajny temat poruszasz, może w którymś z kolejnych odcinków pochylimy się nad różnicami w przeglądarkach, jak to się kleiło na przestrzeni czasu.
Czekam.
Dajcie nam znać w komentarzach, ponieważ to jest miejsce, gdzie no, będziemy zbierać od was feedback w kontekście tematów, o których chcielibyście posłuchać z naszych ust w kolejnych odcinkach. No ale dobra, dojechaliśmy, okej, pozwy, wielka burza i tak dalej. Co tam się dalej zdarzyło? Bo z tego, co kojarzę, mamy tutaj Windowsa XP w ogóle na tapecie. Czy coś przed tym momentem warto jeszcze wspomnieć?
Wiesz co, warto w sumie wspomnieć o tym, jak się ten proces zakończył.
No wspomniałeś, że ugodzili się na pewne warunki.
Ugodzili się.
Czy dotrzymali ich?
Dotrzymali ich i w ogóle było tak, że ten Visual J++ i MSJVM, one się jeszcze w trakcie tego procesu zaktualizowały do wersji standardu Java 1.1.4 i w ogóle nie ruszyły stamtąd.
Czyli generalnie zalignowały się z jakimś standardem starszym niż...
Potem się już nie rozwijały i MSJVM został w 2003 wycofany, a jego wsparcie takie totalne, czyli jakieś tam security fixy i tak dalej, finalnie wygasło w 2007 roku. No bo tam mają politykę, że politykę, wiesz, utrzymywania.
To w ogóle jest ciekawe w kontekście Windowsa XP, który pojawił się mniej więcej w podobnym czasie. Bo
2001,
no. Tak. Bo on już wyszedł bez JVM-a. Czyli generalnie fajnie, pozwaliście nas, poboksowaliśmy się, a to macie teraz, nie będziemy mieli w ogóle Java u nas.
Tak.
Nie potrzebujemy was.
Tak.
Spektakular.
I co trzeba było zrobić, żeby odpalić Java Applety VE?
Ojej.
Na XP-ku.
Ja nie wiem, czy tam trzeba było, na pewno uprawnienia administratora, żeby zezwolić na w ogóle uruchomienie czegoś takiego. Nie pamiętam, co to jeszcze było.
Nie, chyba na zainstalowanie.
Okej, no tak, ale
raczej.
To było tak, że musiałeś potwierdzać, że chcesz to uruchomić. Pamiętam, że było coś takiego, ale to z Flashem było też niedawno.
Nie wiem, czy to było w XP-ku.
Ale dobra, co chciałeś wspomnieć?
Tutaj? Do czego zmierzam? Do tego, że owszem, XPEC wyszedł bez żadnej wbudowanej JVM-ki, także żeby odpalić Java Applety w IE, musiałeś sobie pobrać i zainstalować standardową wersję JVM-a od Sun,
okay.
Windowsa, albo pobrać MSJVM, który był wciąż do 2007 jednak dostępny.
Jeszcze rozwijany, znaczy jeszcze dostępny, ale tylko łatany tak naprawdę. Nie?
Tak, tak. Także w ogóle musiał być super, jak byłeś deweloperem, która robi te Java Applety i nagle ci kawałek rynku po prostu znika, bo ludzie, wiesz,
no.
Nie mogły tego uruchomić od tak, tylko muszą coś pobierać. O Jezu, w ogóle super.
Tutaj też warto zwrócić uwagę na użytkowników, nie? Bo nie każdy był na tyle tech-savvy, żeby sobie być w stanie po prostu to wyklikać, uruchomić. To w większości byli ludzie, którzy siedzą w tym, wiedzą, okej, co to znaczy, że ja instaluję aplikację i tak dalej. I no, tutaj to wykluczało bardzo, bardzo duży fragment rynku.
A tu jeszcze w ogóle musiałeś wiedzieć, że jeśli ten Java Applet używa Visual J++, to musisz sobie pobrać MSJVM, a nie wersję od Sun. Ja pamiętam, że byłem bardzo confused jako gdzieś tam dzieciak. Co ja mam właściwie z tej jaką Java ja mam pobrać? Bo tego to było takie bardzo, bardzo mylące.
A potem jeszcze na tą scenę się wczłapał OpenJVM?
Potem tak, potem jeszcze OpenJVM szedł. No.
Ale dojdziemy do tego.
Ale w ogóle to, co jest ciekawe z XPEC-iem, to że w 2002 roku wyszedł Service Pack 1, który...
Zapomniałem o Service Packach w ogóle.
I on, uwaga, on miał MSJVM-a, bo to jeszcze było podczas tego procesu.
Tak.
Ale parę miesięcy później, w 2003, wydali zaktualizowaną wersję Service Pack 1,
która odinstalowała to?
Która nie miała tego już. Która już nie miała MSJVM-a.
No,
aby być tu zgodnym z tym porozumieniem ze Sun Microsystems. Także...
No dobra.
Bajzel na maksa.
Visual J Sharp i powstanie C Sharpa.
Tak.
Czyli C Sharp był po J Sharpie.
Tak.
Gdzie sens, gdzie logika? O to tu chodzi. Gdzie sens, gdzie logika? No.
Dobra, czyli generalnie Microsoft poczuł, że z tego Java tematu trzeba się trochę ewakuować, oni się w ogóle obrazili i powiedzieli, że was nie potrzebujemy, tutaj fakosty wysyłamy i stwierdzili, że zaczną rozwijać własny język i będzie to C-Sharp. I C-Sharp zaczął gdzieś wychodzić w roku 2000, tam były pierwsze zmianki i jakieś tam próby standaryzacji. Pierwsza wersja wyszła w 2002 razem z .NET Frameworkiem, czyli w dużym skrócie runtime'em. Mm-hmm. I zestawem, czyli runtime i zestaw bibliotek. I tam też potem wyszedł Visual Basic .NET, już nie będziemy w to dzisiaj wchodzić.
Ale to dobrze kojarzę, że mieliśmy J+a na MSJVM-ie.
Tak.
J-Sharp był dalej na MSJVM-a, czy...
Od J-Sharp? No właśnie, dobra, to przejdźmy może do J-Sharpa w takim razie, bo to był ciekawy twór, który miał pomóc przemigrować aplikację z MSJ... Visual J++ na C-Sharpa i on dodawał wsparcie, uwaga, dla .NET Frameworku w Javie, w J-Sharpie konkretnie, w Visual J-Sharpie.
Jakbyście się zgubili, spokojnie, ja też czuję się pewnie.
Powiem, miałem super fun, jak robiłem ten research, naprawdę było super. Także tak, to był taki krok pośredni, żeby można było się finalnie przemigrować na C-Sharpa. Nie? Taki był end goal. Zresztą też dobrze żywotność tej technologii to pokazuje, bo J-Sharp wyszedł w 2002 roku, a w 2007 został już ubity wraz z ubiciem MSJVM-a, bo żeby nie było, on używał i .NET-u, ale też uruchamiał się, był kompilowany do bytecode'u i uruchamiał się w MSJVM-ie. Tak, ja wiem, że właśnie tutaj...
Tak, mój mózg się zagotował, ale to co kojarzę z notatek z tego researchu, tam się pojawia jedno nazwisko, które może być znajome frontendowcom, którzy nas oglądają na śniadaniach z programowaniem.
Piękny klej tej historii.
To jest, tak, no klej, nie wiem, jak to, no w sumie to jest klej. Jakaś papa na pewno tam trzyma to wszystko do kupy, że tak powiem. Jest to Anders Helsberg.
Czyli
człowiek, który zaakceptował twój komentarz na Stack Overflow.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Używajcie any w TypeScriptie. Ale on skleił te wszystkie... Znaczy w ogóle przy czym on pracował przez całą tą historię? W sensie mamy tutaj... żebym tego nie pomieszał, ale jest twórcą TypeScripta, to już powiedzieliśmy.
Tak.
Ogarnął... Znaczy był głównym architektem dla C-Sharpa.
Tak.
Wcześniej twórcą Turbo Pascala.
Tak.
I był głównym architektem Delphi.
Tak.
No koleś ma historię, nie? I dołączył do Microsoftu w 96.
Tak. Do zespołu, który rozwijał, uwaga,
J++a.
Visual J++a.
I on stoi za J-Sharpem. Czy nie? Czy wtedy nie. Już sobie poszedł?
Wiesz co, tutaj już nie widziałem tej, bo oglądałem z nim jakiś tam podcastik, tak, gdzie o tym opowiadał. O J-Sharpie akurat tam nie wspominał.
Tutaj wiesz co, to jest taki moment, gdzie jak będziemy składać ten odcinek, gdzieś powinny się pojawić memy, tak, pokazujące, co tu się w ogóle działo, jak w ogóle tego typu awantura w tym ekosystemie wpłynęła na społeczność w ogóle, która korzystała z tych narzędzi. Bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić ten hejt wylewający się po prostu falami w kierunku jednej technologii, jednej platformy, ludzi, którzy próbują się zmigrować, ludzi, którzy dopiero zaczynają, dobra, co ja mam wybrać, nie? I już ten pot uciekający z czoła.
Przypomniałeś mi, znalazłem artykuł z New York Timesa z 97 roku, gdzie były komentarze deweloperów i gdzieś tam osób decyzyjnych z różnych firm, które używały tych technologii. I pamiętam, była wypowiedź jakiegoś dewelopera, który mówił, że albo menadżera, nieistotne, który mówił, że mieliśmy w naszej dużej firmie, która robiła ba rzeczy, niektóre projekty, które używały Visual J++a i niektóre, które używały Java. I my nie byliśmy w stanie się dogadać, bo nie dość, że to nie do końca było kompatybilne i pojawiały się rozjazdy, to jeszcze czuć było takie napięcie, że to jest taka rywalizacja między sobą.
No i podejrzewam, że wiesz, były metody, które działały inaczej w różnych środowiskach. Aż tak źle nie było.
Nie, z tego co przynajmniej mój research pokazał, to akurat nie. Tak.
Podsumujemy to jakoś?
możemy jakoś to ładnie zamknąć. Ja bym dodał jeszcze, że ogólnie, jeśli nie mieliście styczności z Java i C-Sharpem, to przynajmniej początkowo to były zbliżone języki dość. Miały bardzo podobne cele. Nie takie same, znaczy, ale podobne cele.
Nie, no celem C-Sharpa było naprawienie problemów z Javą.
Tak, tak. Tak. Ale i jeden i drugi.
Ukryta motywacja.
Był bardzo mocno obiektowy. Tam potem się stały raczej paradygmatowe. Ale ogólnie rozwiązywały bardzo podobne problemy. Tak, tak. Pierwotnie. W ogóle gdzieś znalazłem fajną wypowiedź. Czekaj, jak ten człowiek się nazywa. Twórca Javy, teraz pewnie ktoś mnie zje, bo nie pamiętam. James Gosling powiedział, że C-Sharp...
Brata Ryana? Tak.
On powiedział, że C-Sharp to jest taka w ogóle imitacja Javy i tak dalej, ale to historia Javy i C-Sharpa to jest totalnie...
Tak, tutaj w ogóle jeszcze pojawia się taka odnoga w kierunku języków, które w ogóle wykorzystywały te maszyny wirtualne, bo...
Nie no, w ogóle... A JVM to jest, wiesz, to jest wielka gałąź języków.
Tak, Clojury,
Scala, tak. Kotlina, z takich nowszych rzeczy.
No, także język językiem, ale tak naprawdę to, co wyszło z tej całej wojny i co moim zdaniem zyskało najbardziej, to są właśnie te maszyny wirtualne, gdzie to wszystko jest uruchamiane, bo one jakby ewoluowały najbardziej i były w sumie najbardziej niepodatne na to, co się dzieje dalej. Nie? W sensie, owszem, one musiały gwarantować to wsparcie, ale ten bytecode był trochę taką, bytecode i nie wiem, co tam w Microsoftie było, był taką fajną warstwą izolacyjną przed tą całą burzą, która działa się w ekosystemie samych języków. Nie?
W ogóle Microsoft ma podobną ideę, bo tam masz EL, Intermediate Language,
no nie mogę tego nazwać wiele... bytecodem, nie?
Nie. I też masz wiele języków, możesz pisać, nie wiem, w C-Sharpie, F-Sharpie, w Visual, Basicu, .NET i tak dalej. To potem jest kompilowane do IL-a, potem go odpala CLR, albo możesz to do natywnego kodu kompilować. Whatever, nie wchodzimy w to dzisiaj.
No tak, nie wchodźmy aż tak głęboko, ale zamknijmy to jakoś. Zamknijmy. Widzę, że masz takie fajne podsumowanie w tych dodatkach, tak, a propos kręcącej się karuzeli.
Tak. Zakręć się, a ja wejdę.
Dobra, no to generalnie mamy tak. Podsumowując, co się zadziało. Sun Microsystems został podsumowując. To już jest w sumie nowa informacja. Ale no działo się wiele. Sporo już do tej pory podsumowaliśmy. Ta informacja, że Sun Microsystems został w 2009-2010 kupiony przez Oracle.
W 2009 zaczęli, 2010 domknęli finalnie deala.
Później namieszało w licencjach JDK i ludzie szybciej uciekli na OpenJDK.
Tak.
I OpenJDK niewiele wspomnieliśmy.
Kompletnie, w ogóle w to nie wchodzimy. W ogóle wydaje mi się, że to, co się wydarzyło lat temu, nie wiem, z 5 chyba, czy tam 4, czyli Oracle, który nagle zamyka licencję na używanie JDK i OpenJDK, które nagle dostaje kopa, bo wszyscy się tam migrują. No. To jest sam w sobie temat na odcinek.
No to jest już epicki strzał w stopę, bym tak powiedział. Nie?
O Jezu, strasznie. No i to Sun Microsystems, tak się potoczyła jego historia. A z drugiej strony, czyli drugi bohater dzisiejszego odcinka, czyli Microsoft, teraz z perspektywy 2023 roku. To jest w ogóle super open source friendly, loves Linux, loves Java, loves
Zrobili nam VS Code'a, ja ich lubię. Nie?
Zrobili VS Code'a, .NET i C-Sharp są open source'owymi projektami. Jeden i drugi wspierają rozwój OpenJDK, .NET jest cross-platform, w ogóle dzieją się rzeczy, które z perspektywy lat 90. i 2000...
Kto by pomyślał, nie?
W ogóle no way, nie? Totalnie inna firma. Java Applety to już przeszłość, całe szczęście, a standardy webowe poszły tak do przodu, że możemy teraz robić to w JS-ie i natywnie w przeglądarce, bez takich ekstrasów.
Oj tak. Myślę, że w trakcie tego odcinka pojawiło się bardzo dużo tematów, do których pewnie wrócimy i rozszerzymy je w kolejnych odcinkach, aczkolwiek do tego potrzebujemy waszego feedbacku, bo możemy mówić o wszystkim i o niczym. Fajnie by było, gdybyście dali nam znać w komentarzach, co czujecie, że byłoby dla was najciekawsze, co w ogóle z tego odcinka pojawiło się dla was pierwszy raz w życiu, nie słyszeliście o tym. Ja osobiście znalazłem sporo takich fragmentów, jak z Michałem gadaliśmy pomiędzy nagraniami.
Tak.
Ale tak, zachęcamy jeszcze raz do interakcji z nami w tych komentarzach i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie.
Także dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia.
See ya.